Przystanek Kultura.
Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Tadeusz Marek, a w dzisiejszym wydaniu Przystanku Kultura spoglądać będziemy w stronę krakowskich tradycji, ale nie tylko. To wszystko za sprawą Muzeum Krakowa, to tam bowiem dzisiaj się wybierzemy i to właśnie ta instytucja zaprasza na wiele wydarzeń, które przygotowała czy zaplanowała na najbliższy czas. Już w najbliższy weekend, chociażby w sobotę, będzie miało miejsce osadzanie Chochoła w Rydlówce i my tam wrócimy w Przystanku Kultura w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania. Natomiast już w niedzielę dzień otwarty Muzeów Krakowskich, w który Muzeum Krakowa się włącza i zaprasza nie tylko na oprowadzania kuratorskie po wystawach.
Szczególnie zapraszamy do Pałacu Krzysztofory, w którym teraz jesteśmy, najmłodszych uczestników naszych zajęć, dzieci w wieku od 3 do 10 lat wraz z rodzicami, gdzie pokażemy nieco inne spojrzenie na legendy Krakowa.
Co to znaczy inne spojrzenie na legendy Krakowa, bo wydaje się, że legendy krakowskie są do tego stopnia wpisane w kanon, że wszelka ich dokonywanie jakiejkolwiek ich reinterpretacji może być uznawane za zbrodnie.
Będzie to 7 legend Krakowa w jednym spektaklu, w jednym przedstawieniu, gdzie dzieci będą mogły zaprezentować również swoje wizje tych znanych opowieści, ale również w sposób niezwykle interaktywny wziąć czynny udział w tym spektaklu. Chcemy tam pokazać również dzieciom, że cały czas powstają nowe historie, nowe legendy. Jedna z nich również tam się pojawi, więc oprócz tych historii o smoku wawelskim, lajkoniku i gołębiach, przygotowaliśmy coś jeszcze. Z kolei w Starej Synagodze zapraszamy również najmłodszych z rodzicami na warsztaty, które przybliżają dziedzictwo kulturowe kultury żydowskiej. Będzie można poznać, na czym polega święto Szabat, ale również wyjaśniamy wiele elementów gastronomii żydowskiej. Także tutaj najmłodsi wraz ze swoimi rodzicami zainteresowani przestrzenią Kazimierza czy kulturą żydowską, myślę, że będą bardzo usatysfakcjonowani. Z nieco poważniejszych tematów chciałbym zwrócić uwagę na taką dyskusję wokół książki naszej koleżanki Katarzyny Kocik, Przetłumaczyć rzeczy nieludzkie. Książka, która dotyczy powojennych losów, ale też kwestii związanych z kulturą pamięci, z zagładą. Dla nas to spotkanie będzie taką próbą opowiedzenia o pewnych uniwersalnych kwestiach, przede wszystkim o tym, co dzisiaj stanowi właśnie kultura pamięci, o tych trudnych czasach, o tym, jak należy dokumentować zbrodnie, jaką rolę w tym wszystkim, w tych narracjach pełnią ofiary czy świadkowie. Więc już o godzinie 16:30 Katarzyna Kocik, nasza muzealna koleżanka, będzie dla Państwa dostępna właśnie w Fabryce Schindlera.
To jest ten moment, kiedy warto powiedzieć naszym słuchaczom, gdzie mogą ewentualnie znaleźć szczegółowe informacje dotyczące dnia otwartego, dlatego że tych wydarzeń jest bardzo dużo.
Po pierwsze, strona internetowa muzeum www.muzeumkrakowa.pl. Po drugie, Centrum Obsługi Zwiedzających, gdzie można osobiście przyjść, zapisać się na warsztaty, spotkania czy spacery. Rynek Główny 35, przypominam, a ci z Państwa, którym nie będzie po drodze, będą mogli zatelefonować. Koleżanki z centrum udzielą wszelkich informacji, również zapiszą na zajęcia. Podaję e-mail info@muzeumkrakowa.pl.
A o programie Dnia Otwartego Muzeum Krakowa mówił Michał Grabowski, natomiast tegoroczny Dzień Otwarty Muzeów Krakowskich będzie, jak twierdzą organizatorzy, wyjątkowy, także ze względu na 45. rocznicę obecności Krakowa na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Natomiast takie miasto, szanowni państwo, to się nie tylko wielbi, nie tylko celebruje się takie rocznice, ale także się bada. A bada się zwyczaje, tradycje mieszczan także. A skoro o tym badaniu mowa, to siłą rzeczy spoglądamy w stronę kamienicy Hipolitów, która choć w tym momencie pozostaje w stanie remontu, to działa prężnie i zaprasza na konferencję. Jej temat przybliżała mi Iwona Kawalla-Lulewicz. czy z Muzeum Krakowa.
Mija 20 lat od otwarcia wystawy stałej Mieszczański Dom w Kamienicy Hipolitów. Nie możemy Państwa zaprosić bezpośrednio na wystawy, ponieważ trwa remont. Chcemy w następnym roku otworzyć odnowioną kamienicę, ale nie możemy zapomnieć o tym miejscu. Chcemy zaprosić Państwa na konferencję poświęconą mieszczaństwu, Muzeum Wnętrz Mieszczańskich i kreatywnym wydarzeniom, które w takich muzeach mogą się odbywać. Konferencja odbędzie się 4 grudnia bieżącego roku w Pałacu Krzysztofory w sali Miedzianej.
Czego w ramach tej konferencji będziemy mogli się o tym mieszczańskim życiu dowiedzieć?
Sami do końca jeszcze tego nie wiemy, ponieważ zobaczymy, dlatego to jest taka dla Państwa też niespodzianka, żeby przyjść i posłuchać referatów. A będzie to niezwykle ciekawa konferencja, ponieważ zaprosiliśmy naukowców, muzealników z całej Polski. Pierwszy panel będzie poświęcony właśnie miastom i mieszczaństwu. Taki panel wprowadzający, gdzie referat wygłosi między innymi pani dyrektor Muzeum Gdańska Ewa Barylewska-Szymańska. Będzie profesor Zygmunt Barczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ale można powiedzieć, że to jest człowiek światowy, który nam zaprezentuje temat bardzo taki sposób otwarty. Będzie drugi panel poświęcony właśnie Muzeum Mieszczańskim i też będą zaproszeni goście
Czyli muzeum w ogóle mieszczańskim, które są w różnych miejscach na świecie.
W różnych miejscach w Polsce. I to będą duże muzea już z długą tradycją, jak również mniejsze, które były otwarte kilka lat temu. A trzeci panel to będą też taka kreatywna przestrzeń. Co ciekawego w takich wnętrzach może się wydarzyć? I tutaj kierownik Kamienicy Hipolitów Michał Hankus na przykład zaprezentuje, jak fantastycznie we starych wnętrzach prezentuje się sztuka nowoczesna i na przykład stroje. Bo na początku roku mieliśmy wystawę strojów Jerzego Antkowiaka. Wystawa, która zgromadziła ogromną publiczność i te stroje niesamowicie wpasowały się w przestrzeń Kamienicy Hipolitów.
Pani mówiła o muzeach mieszczańskich. Gdybyśmy mieli naszym słuchaczom przybliżyć, czym takie muzeum mieszczańskie się zajmuje?
Proszę Państwa, może to zabrzmi kolokwialnie, ale zajmuje się wszystkim. To jest muzeum, w którym z jednej strony wchodząc, przenosimy się w czasie, na przykład jak w przypadku Kamienicy Hipolitów, do wnętrz XVIII-XIX-wiecznych, możemy zobaczyć, jakimi sprzętami otaczali się mieszczanie, ale jednocześnie to od razu otwiera nas na to, jak wyglądało ich życie, gdzie pracowali, jak spędzali czas, jak wyglądały zwyczaje świąteczne, w co się ubierali, jakie potrawy spożywali. Otwiera się cała plejada przeróżnych tematów i można powiedzieć, przede wszystkim te muzea zajmują się historią codzienności. A to uważam, że jest to chyba najbardziej topowy temat zarówno w badaniach naukowych, jak również w popularyzacji historii.
Zastanawiam się nad tym, co tam u Was się teraz dzieje, bo te wszystkie rzeczy, o których Pani mówi, one są ciekawe, zajmujące, porywające intelektualnie momentami. Natomiast w momencie, kiedy znajdujemy się w samym środku remontu, no to to bywa trochę utrudnione, prawda, żeby prowadzić tę działalność edukacyjną i programową muzeum.
Tak. W tym momencie na wystawie trwa remont, więc jak wspomniałam, nie możemy Państwa zaprosić bezpośrednio do kamienicy, ale kamienica wychodzi na zewnątrz. Zapraszamy na wykłady, które odbywają się online, poświęcone właśnie historii na przykład mody, codzienności. Zapraszamy na spacery organizowane przez pracowników Kamienicy Hipolitów, jak również na konferencję, która co prawda odbywa się w Krzysztoforach, ale to jest przecież rzut beretem od Kamienicy Hipolitów.
Czy to jest tak, że kiedy remont się skończy, to będziemy mieli nową wystawę także?
Tak. Pracujemy nad wystawą stałą, która będzie oczywiście nawiązywać do wnętrz mieszczańskich, ale chcemy zaprezentować coś nowego, bo zawsze jak się otwiera kolejną ekspozycję, to nawet zwiedzający oczekują jakiegoś odświeżenia, czegoś nowego. Chociaż samo założenie, czyli dom mieszczański pozostanie. Nie chcę tutaj zdradzać wszystkich szczegółów.
Że... No, ale rąbka tajemnicy to pani musi uchylić.
Kamienica może powiedzieć, że poszerzy swój zakres o kolejne pomieszczenia. Nie zaprosimy Państwa od razu na wystawę wnętrz, tylko we wrześniu otwieramy wystawę poświęconą krakowskim kobietom. Będzie to wystawa Siłaczki i będzie to wystawa, która na pewno Państwa oczaruje, zafascynuje. Będzie to wystawa na trzech poziomach, piwnica, pierwsze i drugie piętro. Zazwyczaj wystawy czasowe w kamienicy to były tylko wystawy w piwnicy, a teraz szykuje się naprawdę bardzo duża wystawa.
To będą siłaczki, mieszczanki, krakowianki?
Tak, tak, ale będą to kobiety z różnych warstw społecznych. I kobiety, które były służącymi, i kobiety, które pracowały na przykład w fabrykach. Będą to zakonnice, będą to intelektualistki. Postaramy się odtworzyć całe spektrum przeróżnych warstw społecznych i kobiet od średniowiecza do współczesności.
Bo jak rozumiem, wy już tak naprawdę nad tą wystawą merytorycznie pracujecie.
Tak, jak najbardziej. Już nawet trwają w tym momencie różne negocjacje dotyczące wypożyczenia obiektów, bo wystawa dopiero, można powiedzieć, za rok, ale no, prace już są bardzo zaawansowane.
Za tę wystawę trzymamy kciuki, a równocześnie przypominamy, że już 4 grudnia konferencja Miasto, Muzeum, Mieszczanie, Mieszkanie. Konferencja, która otwarta będzie dla wszystkich chętnych. Tymczasem wracamy do przystanku Kultura już po wiadomościach drogowych. A przy mikrofonie niezmiennie Tadeusz Marek, niezmiennie także spoglądamy w stronę Muzeum Krakowa. Teraz przeniesiemy się do Bronowic, bo to tam już w najbliższą sobotę powróci jedna z kultowych krakowskich tradycji, osadzanie chochoła. I to o osadzaniu chochoła między innymi rozmawiałem z Eweliną Radecką.
Jest to wydarzenie, które skupia obok Rydlówki masę osób, którzy utożsamiają się z dziedzictwem młodej Polski, z sztuką tego okresu, ale też z ludowymi tradycjami wiejskimi. Tak jak w 1969 po raz pierwszy osadzono chochoła przed Rydlówką, kiedy otwierano muzeum, tak co roku odbywa się ta uroczystość i trudno sobie już wyobrazić jesień bez wydarzenia, jakim jest osadzanie chochoła. Jest to wydarzenie, które jest ciągle taką żywą tradycją, która ciągle się jeszcze zmienia, przeobraża. Oprócz tej najważniejszej części serca tego wydarzenia, czyli uroczystego okrycia słomą krzewu róży przed Rydlówką, które odbywa się w takt muzyki Miałeś, chamie, złoty róg i tańca dzieci wokół właśnie tego chochoła, nawiązującego do tego chocholego tańca z dramatu. Wydarzenie składa się też od 3 lat, teraz będzie po raz trzeci, też z korowodu weselnego, czyli odwołujemy się do tych wiejskich tradycji weselnych związanych z obrzędem, jakim było wyjście za mąż. To było święto całej społeczności i w tym roku właśnie 18 listopada o 11 spotykamy się przy ulicy pod strzechą przy Stodole Bronowickiej i stamtąd ruszy taki barwny orszak weselny, w którym będą brały udziały różne grupy wolontaryjnie zgłoszone do uczestnictwa, między innymi Teatr Złoty Róg, który trochę prowadzi ten korowód i będzie aktywnie włączał uczestników w różne wydarzenia.
Teatr Złoty Róg, który tak naprawdę tak na stałe wpisał się już chyba w pejzaż tych wydarzeń, które organizujecie w Rydlówce, które związane są z tą kulturą Bronowic i nie tylko. To jest taka barwna ekipa ludzi, którzy wiedzą, jak to robić.
To jest barwna ekipa miłośników tradycji. Teatr Złoty Róg powstał właściwie w ramach projektu budżetu obywatelskiego i funkcjonuje już długo z nami. Oficjalnie nazywa się Regionalny Teatr Złoty Róg i powstał właściwie z inicjatywy lokalnych działaczy z Bronowic Małych. I ma już stały taki, można powiedzieć, zespół aktorski, no, który jest, można powiedzieć, amatorski, ale jednak w bardzo profesjonalny i zaangażowany sposób działają. To jest zarówno działalność taka teatralna, jak i też muzyczna i właśnie odtwarzania tradycji ludowych. I w sumie trudno byłoby sobie wyobrazić ten korowód weselny bez ich udziału.
No właśnie, ten korowód i ja się zastanawiam od razu, gdybyśmy wrócili do tego słynnego wesela Lucjana Rydla i Jadwiki Mikołajczykówny, to ten korowód wówczas, jeśli był, to on się przemieszczał skąd dokąd?
Myślę, że taki korowód mógł się przemieszczać między karczmą a domem właśnie Tetmajera, gdzie odbywało się wesele. Znaczy, pierwszy ten korowód weselny to jest ten uroczysty przejazd państwa młodych na ślub do kościoła, bo przecież Bronowice nie miały kościoła bliżej, ich parafią był kościół mariacki i tam zawierano związki małżeńskie, stąd ten barwny orszak weselny na wozach
ruszał. W tym błocie, dlatego że linii tramwajowej wtedy jeszcze nie było.
Oczywiście, że w 1900 roku linii tramwajowej łączącej Bronowice z Krakowem nie było, trzeba było przejść pieszo, czy właśnie na wozach, ale też jeśli chodzi konkretnie o wesele Lucjana Rydla, to pierwszego dnia, 20 listopada, bawiono się w karczmie u Hirscha Zingera, a drugiego dnia odbyło się wesele w domu Włodzimierza Tetmajera i tam były oczepiny, ale wiemy, że goście się przemieszali, przychodzili między domem Włodzimierza, a domem rodzinnym Jadwigi, też do karczmy, więc cała wieś się bawiła.
Ja tylko dodam, że ta karczma, to ona znajdowała się, jeśli dobrze pamiętam, naprzeciwko obecnego placu zabaw, bo tam, gdzie plac zabaw, był staw, tak? To mniej więcej?
Tak, tam właśnie przy stawie, przy tym gęsim rynku, jak mówiono, znajdowała się karczma Hirscha Zingera. Tam była ta wiejska zabawa weselna i tam było centrum życia wsi. Nie było kościoła, więc bawiono się przy karczmie.
Osadzanie Chochoła, czyli najbliższa sobota, proszę o tym pamiętać, a równocześnie, no to jest też taki trochę czas podsumowań w Rydlówce. Zastanawiam się, czy ten Włodzio Tetmajer dobrze się odnalazł. Ponownie go sprowadziliście do Tetmajerówki. Ponownie zaczęliśmy w tym roku mówić coraz częściej, że to nie tylko Rydlówka, ale też Tetmajerówka. Jak ten rok przebiegł?
Rok był bardzo intensywny. Było mnóstwo działań, które angażowały nie tylko nas jako Muzeum Krakowa, ale też szereg innych instytucji i spontanicznie zaangażowanych różne szkoły czy grupy, bo to były takie wydarzenia jak chociażby sadzenie malw, które oprócz tego, że odbyło się przy parkingu przy ulicy Tetmajera, to odbywało się w różnych miejscach w kraju i spływały do nas bardzo miłe wiadomości, zdjęcia z tego, jak te malwy zostały posadzone w różnych miejscach. Tetmajer też dzięki wystawie dużej, która była w Pałacu Krzysztofory, przygotowanej przez Martę Marek, mógł zostać odkryty na nowo, bo dla współczesnych on był malarzem znanym, wymienianym obok Malczewskiego czy Gierymskiego, a z czasem jednak został zapomniany, myślę, że też chociażby dlatego, że jego twórczość była bardzo rozproszona, jakby pojawia się w różnych muzeach i nie było takiego miejsca, w którym można byłoby tego Tetmajera zobaczyć w te barwy, kolory, w tej właśnie takiej wielkiej masie jego dzieł i różnych tematów, które podejmował. Było to możliwe właśnie na tej wystawie, więc dzięki temu też jakby wrócił do tej świadomości, ale to też szereg różnych takich działań społecznych, ponieważ bardzo nam zależało, żeby Włodzimierz Tetmajer jako patron roku 2023 wybrzmiał nie tylko jako artysta, ale też jako człowiek, który potrafił w niesamowity sposób integrować dwa różne światy, a nawet więcej różnych światów, bo jego dom sprawił, że wieś i miasto mogły się połączyć, że mogło powstać takie dzieło jak Wesele Stanisława Wyspiańskiego. To on przecież tak pięknie utrwalił na swoich obrazach różnego rodzaju tradycje ludowe i to on sprawił, że przeciwieństwa się zaczęły przyciągać.
Rok Tetmajera był piękny, ale się kończy i wy na to zakończenie zapraszacie.
Tak, zapraszamy serdecznie na uroczyste takie zakończenie roku Tetmajera. Tak jak otwieraliśmy korowodem kolędniczym, tak będziemy kończyć. 28 grudnia odbędzie się taki uroczysty korowód, który rozpocznie się pod Rydlówką, gdzie z kolędą na ustach, z kolędnikami z Podhala przejdziemy na pętlę Bronowice Małe, gdzie dołączy do nas czekający tam Teatr Złoty Róg. Później przejedziemy specjalnym tramwajem do centrum miasta, obejdziemy rynek i na scenie, na rynku będziemy wspólnie kolędować i śpiewać, nawiązując do tych tradycji, które też opisywał Włodzimierz Tetmajer, chociażby w takim opracowaniu Gody i Godne Święta. Świetna lektura właśnie teraz przed okresem Bożego Narodzenia. Można zobaczyć, jak przygotować się według tradycyjnych zaleceń do tych wydarzeń.
A skoro tradycje bożonarodzeniowe, to niech powróci ta jedna z najważniejszych, tak? Szanowni Państwo, szopki krakowskie trwają zapisy do 81. konkursu Szopek Krakowskich. Natomiast w tym roku po pierwsze w pełni online, to jedna ważna informacja, a druga jest taka, że pojawi się także pewna nowa kategoria.
Wprowadzona została nowa kategoria, którą jury konkursu z zeszłego roku zatwierdziło. Jest to szopka off. Specjalna kategoria dla tych, którym ta misterna szopka kojarzy się jednak bardziej artystycznie niż zakłada to definicja wpisana na UNESCO.
Czy to nie będzie pogwałcenie odwiecznych szopkarskich praw?
Myślę, że nie, bo jednak ta tradycyjna kategoria właśnie szopek dorosłych, podzielona na grupy miniatur, małych, średnich, dużych szopek, pozostanie nadal tą samą kategorią. Ta szopka będzie trochę obok. To jest też odpowiedź na to, to nie jest wymysł, powiedzmy, jury tak do końca. To jednak było tak, że dużo szopkarzy, szopkarek wykonywało te szopki odbiegając od tego kanonu, tak? Tego, że tej szopki wykonanej z drewna, staniolu, tektury symetrycznej, kolorowej, zmechanizowanej. Wykonywali szopkarze pewne dzieła, które miały charakter symboliczny, nawiązywały do tradycji Bożego Narodzenia i do tradycji krakowskich, ale jednak no, nie daleko odbiegało od tego, co pokazywali inni szopkarze. I odpowiadając na te potrzeby właśnie uczestników, jeżeli zdecydowało, że na szkoda, żeby ci szopkarze po prostu przegrywali, nie mieli szans, prawda, z tymi wielkimi mistrzami robiącymi te tradycyjne szopki, ale żeby ich docenić, więc mają specjalną, osobną kategorię.
I te wszystkie szopki we wszystkich kategoriach będzie można zobaczyć potem na pokonkursowej wystawie, tak?
Tak jest. Ogłoszenie wyników konkursu, który będzie miał miejsce oczywiście 7 grudnia, w pierwszy czwartek grudnia między 10 a 12. Każdy będzie mógł zobaczyć te szopki pod pomnikiem. Potem ogłoszenie z 10 grudnia w niedzielę o 14 w Pałacu Krzysztofory, a już od poniedziałku od rana, od 9 rano można sobie przyjść na wystawę do Pałacu Krzysztofory na drugie piętro i zwiedzać wystawę przez cały tydzień.
Izabela Okręglicka i Andrzej Szoka z Muzeum Krakowa przybliżali Państwu konkursowe szczegóły. 81. konkurs szopek krakowskich. Zgłoszenia przypominamy w Przystanku Kultura do 5 grudnia. Tymczasem to wszystko w dzisiejszym wydaniu audycji. Życzymy powodzenia w konkursach i cudownych doświadczeń w trakcie Dnia Otwartego Muzeów Krakowskich. To już najbliższa niedziela. Proszę o tym pamiętać. Za uwagę dziękuję Państwu. Tadeusz Marek. Kłaniam się nisko, mówiąc do usłyszenia.